Juliusz Erazm Bolek, Ziemio ty moja, chociaż można powiedzieć poezjo ty moja, ze mną już pani doktor Teresa Kaczorowska, prezes Związku Literatów na Mazowszu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Jest pani bardziej niż zajęta, zwłaszcza że wrześniową porą już będziemy opowiadać o obławie augustowskiej z perspektywy i pani percepcji, i pani metafory poezji. Ale dzisiaj skupmy się na, jak mawiam z uśmiechem i z radością, na panu młodym dzisiejszego radiowego beneficu, czy to Wrocław, czy to Kraków, czy to Warszawa, czy wszędzie, gdzie można słuchać radia wnet, również za pośrednictwem internetu, cyberprzestrzeni wnet.fm. Czy pamięta pani, pani Tereso, pierwsze spotkanie z Juliuszem Erazmem Bolkiem?
Właśnie zastanawiałam się nad tym, kiedy się poznaliśmy z Juliuszem Erazmem Bolkiem i wydaje mi się, że to było gdzieś około 20 już lat temu w Domu Literatury, albo na jesieni poezji, warszawskiej jesieni poezji, albo na jakiejś tam edycji kolejnej Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. W każdym razie znamy się bardzo długo. Pozdrawiam serdecznie Bolek. Zawsze się mylę. Zawsze na niego mówię Bolek, a on na mnie mówi wtedy Kaczorowska. W każdym razie dla nas poeta, Juliusz Erazm Bolek często jest poetą trzech imion, ale myślę, że mylimy się nie tylko my tutaj na północnym Mazowszu, ale będę mówiła już Juliusz. Obiecuję sobie Juliuszu swoje 40-lecie. Gratulacje w ogóle.
Teresa Kaczorowska, prezes Związku Literatów na Mazowszu. Pani Teresa, to ja powiem taką historię, taki lapsus dziennikarski. Pierwszy raz, jak robiłem wywiad z Juliuszem Erazmem Bolkiem, to powiedziałem: okej, wszystko pięknie, ładnie. Zacytowałem fragment jego poezji, no i powiedziałem: no i co, panie Bolku? No to wtedy Juliusz powiedział: no to co mam powiedzieć, panie Wybranowsku? No i powiedziałem, że bardzo przepraszam. No i rzeczywiście to nastręcza czasami problemy, jeśli na szybko chce się coś skleić, jak to mawiał mistrz Juliusz Słowacki, że chodzi o to, aby język szybko powiedział to, co pomyśli głowa. Natomiast pomówmy trochę o tej poezji. Co panią urzeka jako szefową jednego z najprężniejszych związków literatów w Rzeczpospolitej Polskiej w tych metaforach Juliusza Erazma Bolka?
To znaczy, chcę powiedzieć, że Juliusz wzruszył mnie chyba najbardziej swoim poematem Korida, który został przez nas, przez nasze środowisko literackie uhonorowany 2 lata temu Złotym Piórem. Więc bardzo wzruszy. Ja pamiętam, jak otrzymywał Juliusz to Złote Pióro. Ludzie byli bardzo wzruszeni, niektórzy płakali, ale on wtedy, dziękując jury, powiedział, że ceni sobie to wyróżnienie, chociaż byłby gotów go nie dostać, gdyby nigdy nie zaszły okoliczności, które skłoniły go do napisania Korydy. A napisał tę Korydę po mordzie, tak, Grzegorza Przemyka, i poświęcił ten poemat całej sprawie, tuszowaniu, procesem dochodzenia do prawdy, ale powstał poemat, który jest bardzo uniwersalny. Jest to poemat ukazujący walkę dobra ze złem i właściwie mógłby być przetłumaczony na wiele języków i rozumiany. Więc ja gratuluję Złotego Pióra tobie, Juliuszu, jeszcze raz przed 2 lat, a generalnie to Juliusz właśnie wstąpił do naszego Związku Literatów na Mazowszu kilka lat temu i podziwiam go za koleżeństwość, podziwiam go, jak potrafi wspierać w trudnych chwilach swoich przyjaciół, czego ja też ostatnio doświadczyłam, ale w poezji dla mnie jest zachwycający pod względem pomysłów upowszechniania, propagowania poezji, bo wszyscy chyba znamy jego kalendarze, jego, jego plakaty, noszenie wierszy na piersiach. W każdym razie jego poezja jest skrótowa, ale niezwykle syntetyczna, niosąca wiele treści. Jest to inna poezja, intrygująca, bardziej nowoczesna, ale przez to jest bardzo ciekawa, świadcząca też o wrażliwości dużej autora, czego przykładem może być poemat Korida.
Pani Teresa Kaczorowska, prezes Związku Literatów na Mazowszu, moim gościem. Ja przypomnę, droga pani Teresa, że właśnie ten poemat Korida powstał na kanwie losów poety Grzegorza Przemyka. To jest taki symbol dla nas piszących i jego matki, również znakomitej poetki. Niestety w czasach Rzeczpospolitej obecnej zapomnianej Barbary Sadowskiej. Ja sobie jeszcze pozwolę taki cytat, bo ja pisałem taką laudację też i Korida w całości też pojawiła się trzykrotnie na antenie Radia Wnet, pozwoliłem sobie napisać takie słowa. Korrida to dzieło otwarte, gdzie na aksjologicznej szali metafor ważą się losy i człowieczeństwa, i sprawiedliwości, a ta ostatnia wciąż pozostaje nie tylko ślepa, ale i głucha. Juliusz Razumbolek, splątany emocjami i wspomnieniami z tamtego czasu, rozkrzyżowany między wizją trochę naiwną polskiej sprawiedliwości, a gniewem poetyckim serca, wskrzesza ponownie w świadomości czytelników postaci Grzegorza Przemyka i jego matki Barbary Sadowskiej. Korrida to moralitet, gdzie każdy z nas, jeśli się tylko zastanowi, może zobaczyć siebie w zwarciu słodem biuro dyktatury bezduszności i kłamstwa, hipokryzji i cynizmu. No i cóż, czy z perspektywy tych czasów coś się zmieniło, pani Tereso? Czy ta poezja również dzisiejszego bohatera, naszego benefisu, może coś zmieniać, czy jednak, jakby nie patrzeć, z niewiadomych przyczyn i powodów idzie do lamusa, w zapomnienia? Przecież obok kościoła, języka, to ta poezja pozwoliła nam przetrwać noc zaborów.
Oczywiście dla mnie poezja jest niezwykle ważna, chociaż ja jestem głównie prozaikiem, dokumentalistką, ale poezję czytam, czasem też piszę, kiedy poezja do mnie przychodzi, bo uważam, że poezja jest niezwykle potrzebna. Ja mieszkam na północnym Mazowszu, skąd pochodził polski Koracy, czyli ksiądz jezuita Maciej Kazimierz Starbiecki. Przypomnę, że nazywany właśnie polskim Koracem, między innymi dlatego, że był jednym z najlepszych poetów epoki baroku, wzorującym się na poezji greckiej. On powiedział, że zresztą był pierwszym krytykiem literackim, w swoim dziele De Prefecta Poes, napisał, że poeta jest właściwie Bogiem, przynajmniej można go porównać do Boga, ponieważ podobnie jak Bóg, poeta tworzy coś z niczego. W każdym razie uważał poezję, zresztą nie tylko on, tak jak było w Grecji starożytnej, za czasów rzymskich czy w średniowieczu, za najwyższą ze sztuk. No niestety znaczenie poezji dzisiaj jest zupełnie inne. Zresztą zmieniało się na przestrzeni wieku. Dzisiaj poezja uważana jest często za bezużyteczną, za niepotrzebną, że nikt prawie jej nie czyta. W każdym razie za twórczość niszową. I faktem jest, że sprzedaje się słabo. Wydawcy nie chcą wydawać tomów poezji, bo nie przynosi zysku. Sprzedaje się podobno kilkaset egzemplarzy wszystkich poetów rocznie w Polsce. Więc rzeczywiście ta poezja trochę odchodzi. Trochę nam żal poetom, że minęły czasy, kiedy poezja wychowywała, kiedy była umarniająca, kiedy była poznawcza, kiedy miała wpływ na losy plemion, narodów, państw. Zastanawiam się często, dlaczego tak jest. Myślę też, że trochę sami jesteśmy sobie winni, jako poeci, że odbiegamy od realiów, że dzisiaj poeci nie chcą się angażować w życie społeczne, tak jak niegdyś właśnie w czasach starożytności, czy średniowiecza, czy choćby baroku. Nie chcą brać odpowiedzialności. Ja jednak uważam, jak poeta to kto? Musi ktoś odpowiadać, angażować się w życie, musi kształtować postawy obywateli w swoim kraju, tak jak to było w średniowieczu. Ja przypomnę, że w epoce helenistycznej poeci byli wychowawcami. Homer był nazywany wychowawcą Hellady. Po prostu poeci bardzo uczestniczyli w życiu plemion, w swojej religii też. Poezja była śpiewana, przez to łączyła plemiona, narody. W ogóle poezja kiedyś wyłącznie była śpiewana i wszystko to, co było napisane nie wierszem, nie poetycko, było mniej cenione. Także jesteśmy dzisiaj w trudnych czasach, ale w ogóle książka jest mniej czytana. I to jest bardzo cenne, że właśnie, że Juliusz Erasbolek wymyśla, tak powiem, nowe formy jej upowszechniania. Więc bardzo go za to cenimy, bo nawet zadzwonił do mnie ostatnio i mówi, że będziemy pisali w Ciechanowie, gdzie mieści się siedziba Związku Literatów na Mazowszu, wiersze na łapkach. Albo przy okazji naszych imprez literackich posadzimy drzewo z jakimś mostem. Także ja podziwiam Julka właśnie za tę wspaniałość myśli, za nowoczesność, a jednocześnie za poetycką wrażliwość.
Mówi pani Teresa Kaczorowska, pani doktor, prezeska Związku Literatów na Mazowszu. Ja uśmiechnąłem się pani Tereso, ponieważ jako człowiek po zawodówce polonistycznej, powiedziała pani barok, no dla młodzieży, czy studentów, czy dorosłych ludzi pokolenia plus 20, plus 30, no to barok to są te utarte dwa nazwiska, trzy może, a ja zawsze mawiam, że barok to przede wszystkim Wespazjan Kochowski i Psalmodia Polskie, wspomniany przez panią mistrz Sarbiewski, no i jeszcze mistrz Naborowski, a jeszcze do tego dorzucę Zbigniewa Morsztyna, tego wojaka niesławnego, który pisał cudne walety, te pieśni, wiersze pożegnalne. Natomiast jedna rzecz, patrząc na tą naszą współczesną ławkę poetycko-literacką, gdzie pani by usytuowała Juliusza Erasma Bolka?
Gdzie? W jakiej epoce?
Nie, na tej współczesnej poetyckiej ławce. Gdzie pani by przyporządkowała to, co pisze i jakim człowiekiem jest Juliusz Erasm Bolek?
Myślę jednak, że wśród poetów zaangażowanych w życie społeczne. Bo wielu poetów dzisiaj nie chce się angażować. Mówią, że poezja jest a społeczna, a polityczna i w ogóle po to brać jakąś odpowiedzialność, wyrażać swoje zdanie na dany temat. Juliusz jest poetą, który ceni wartości i myślę, że właśnie jest społecznym poetą zaangażowanym.
Pani Teresa Kaczorowska, prezes Związku Literatów na Mazowszu. No i cóż, właśnie ten związek przyznał nagrodę Złote Pióro za książkę roku Corrida, o której mówiliśmy. Pani Teresa, będziemy słyszeć się wrześniową porą, mówiąc o obławie augustowskiej. Natomiast czego można życzyć prezes Związku Literatów na Mazowszu, gdybym mógł się zabawić przy okazji benefisu Juliusza Erasma Bolka? z okazji 40-lecia jego pracy twórczej, to gdybym mógł machnąć tą magiczną pałeczką, to co to by było? O co pani by poprosiła, pani prezes, pani Teresa?
Życzę Juliuszowi nadal pięknych wierszy, takiego zaangażowania, takich pomysłów twórczych i żeby ta wrażliwość go nie opuszczała i żeby był zawsze z nami. My w tej chwili przygotowujemy Juliuszową, 25. Ciechanowską jesień poezji. Myślę, Juliuszu, że będziesz na tym. Zapraszam na 7-8 października. Zawsze te jesienie poezji zaczynają się w Ciechanowie, ale jeden dzień jest wyjazdowy, ponieważ my wydajemy ciechanowskie zeszyty literackie, w którym też będzie twój wiersz. Już to jest numer 22, bo 20 lat wydajemy to pismo. Pismo jest rocznikiem. Od początku ja je redaguję, jest wspierane przez samorządy i każdego roku jest poświęcane jakieś postaci pióra z regionu i w tym roku będzie to Stefan Gołębiowski, poeta tłumacz Horacego. Właśnie on pierwszy, pan Stefan Gołębiowski z Bieżunia, przetłumaczył wszystkie pieśni Horacego. W związku z tym, że mieszkał w Bieżuni, pojedziemy tam do domu poety, zobaczymy Muzeum Małego Miasta, który stworzył, założył tam liceum ogólnokształcące, tam spoczywa w swojej małej ojczyźnie, także poznamy jego ślady, a drugi dzień to jest dzień opinogórski, będziemy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, a zawsze te nasze jesienie poetów są bardzo ciekawe, bo zawierają i koncerty, i spotkania autorskie w szkołach i wystawy, noc poetów, spotkania z pisarzami w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Przygotowujemy tę jesień w realu. Mamy nadzieję, że pandemia nam nie przeszkodzi. Impreza została dofinansowana przez ministra kultury i prezydenta miasta Ciechanów. Także zapraszam Juliusza Razmawolka, jubilata i serdecznie też zapraszam pana, panie redaktorze, poeto, do nas 7-8 października. Myślę, że pandemia już będzie mniejsza, a może wbrew koronawirusowi zorganizujemy tę piękną jesienną, jubiluszową, 25. z kolei, ciechanowską jesień poezji. Także wszystkiego to najpiękniejsze, Julek. Zdrówka, weny.
Mówiła pani doktor Teresa.
No i bądź z nami.
Teresa Kaczorowska. No cóż, pewnie Julek zrobi jak to zwykle, bo czasami jak mnie gdzieś nie ma, to coś tam mojego małego, niewielkiego przeczyta. Obawiam się, że jednak też nas przymknął i domknął na tej szmaragdowej wyspie, ale o tym wydarzeniu niezwykłym będziemy opowiadać pani Tereso, prezes Związku Literatów na Mazowszu, dr Teresa Kaczorowska, na antenie Radia Wnet, bo jak pani wie, Radio Wnet to chyba jedno z niewielu mediów, jeśli nie jedyne, gdzie poezja ma się dobrze i często i gęsto pojawia się na naszej antenie, czy to Warszawa, czy to Kraków, czy to Wrocław.
Tak, tak, dziękuję bardzo i się z tego cieszę, bo rzeczywiście poezji jest w mediach, również w rozgłośniach radiowych zbyt mało. Także gratuluję, dziękuję.
No to nasza przyjemność i nasze takie przewodnictwo trochę, ten kaganek romantyczny. Uśmiechnąłem się, bo przecież Opiniogóra to Zbigniew Krasiński, te wszystkie opowieści. Ach, tak, moglibyśmy tak bez końca opowiadać.
Bez końca.
Będzie...
Zapraszam serdecznie na Literacką Ziemię Ciechanowską.
Będzie okazja.
Bo to jest i Aleksander Świętocholski, Maria Konopnicka, i Henryk Sienkiewicz, i Maria Dąbrowska, i Stefan Żeromski bywali, pisali. A tak, nawet młoda Mania Skłodowska, która tutaj była przez 4 lata pod Ciechanowem guwernantką w Dworze Żurawskim, też wtedy pisała wiersze, bo to taka ziemia.
Dokładnie, panie i panowie, i o tym opowiadamy i mówimy. My, pani Teresa Kaczorowska, dziękując za rozmowę, a za chwilę taka niespodzianka, pani Teresa, słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, bo zza światów, bo przecież nie ma tego wielkiego aktora już z nami, ale Krzysztof Kolberger za chwil kilka odczyta fragment Sekretów Życia, okruch z tego poematu Juliusza Erasma Bolka. Pani doktor, dziękuję pięknie i wielkie ukłony.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Lubię lata i pana. Tego co najpiękniejsze.